90 lat. Tyle czasu w cieniu wszechświata czaiła się cicha substancja, której nie byliśmy w stanie dostrzec. Coś, co nie emituje światła, nie odbija go, a mimo to stanowi 6 razy więcej materii niż wszystko, z czego jesteśmy zbudowani my, nasze domy i całe planety. Przez dekady fizycy schodzili do najgłębszych podziemnych laboratoriów i budowali gigantyczne akceleratory cząstek, byle tylko złapać choćby ślad tej tajemniczej substancji. Bezskutecznie. Aż do listopada 2025 roku, kiedy to opublikowano dane, które sprawiły, że świat nauki wstrzymał oddech, w tym konkretnym obszarze oczywiście. Badacz analizujący dane z teleskopu Fermiego dostrzegł coś, co wygląda na charakterystyczny odcisk palca ciemnej materii, pochodzący prosto z serca naszej Drogi Mlecznej. Czy to oznacza, że największa zagadka kosmologiczna w końcu doczekała się rozwiązania? Czy po blisko wieku błądzenia po omacku w końcu zobaczyliśmy to, co niewidzialne? Nazywam się Piotr Kosek i zapraszam do świata kosmosu i nauki. Ciemna materia to nie tylko teoretyczna fanaberia fizyków, tylko absolutna podstawa naszych modeli wszechświata, bez której galaktyki po prostu powinny się rozlecieć. Przez lata mieliśmy tylko poszlaki, ale dr Tomonari Totani z Uniwersytetu Tokijskiego ogłosił odkrycie sygnału, który idealnie wręcz pasuje do profilu cząstek nazywanych WIMPami, czyli słabo oddziałującymi masywnymi cząstkami. Sygnał ten pochodzi z halo naszej galaktyki i ma bardzo konkretną energię, która nie daje się wyjaśnić zwykłymi procesami astrofizycznymi. Zanim jednak przejdziemy do szczegółów tego odkrycia, musimy zrozumieć, skąd w ogóle wiemy, że we wszechświecie czegoś brakuje. Cofnijmy się do 1933 roku. Wtedy to Fritz Zwicky, ekscentryczny szwajcarski astronom pracujący w Caltech, spojrzał na gromadę galaktyk Koma. Zauważył coś z gruntu rzeczy niemożliwego. Galaktyki poruszały się tam z prędkością ponad 2000 km na sekundę. To tak jakbyście, nie wiem, widzieli samochód wchodzący w ostry 90-stopniowy zakręt z prędkością 1500 km na godzinę i mimo tego trzymający się drogi. No, wyglądałoby to absurdalnie. I Zwicky obliczył, że grawitacja widocznych gwiazd i gazu jest 10 razy za słaba, żeby utrzymać ten układ w całości. Doszedł do wniosku, że musi tam być jakaś dunkel materii, czyli ciemna materia, która działa jak niewidzialny klej. Aby Zwicky mógł dokonać swoich obliczeń, musiał polegać na zjawisku, które nazywamy przesunięciem ku czerwieni, czyli redshiftem. Jest to kluczowe pojęcie w astronomii, a pozwala nam ono mierzyć prędkość oddalających się obiektów. Działa podobnie do efektu Dopplera, czyli tego, co słyszymy, kiedy na przykład mija nas karetka. W przypadku światła, kiedy obiekt ucieka od nas, to fale świetlne ulegają rozciągnięciu. Dłuższa fala oznacza przesunięcie widma w stronę koloru czerwonego. Im bardziej czerwone jest światło galaktyki, tym szybciej pędzi ona przez kosmos. I właśnie dzięki redshiftowi Zwicky zrozumiał, że galaktyki w gromadzie Koma poruszają się zbyt szybko, żeby mogły być trzymane jedynie przez to, co widzimy w teleskopach. Fritz Zwicky był postacią niezwykłą. To on ukuł termin supernowa, badając pochodzenie promieni kosmicznych. I supernowa to gigantyczna eksplozja, która kończy życie masywnej gwiazdy. Wyobraźcie sobie Słońce, które nagle zaczyna świecić jaśniej niż cała galaktyka, wyrzucając w przestrzeń kosmiczną pierwiastki, z których później powstają planety i w konsekwencji my sami. Oczywiście Słońce jest zbyt mało masywne, ale masywne gwiazdy właśnie w ten sposób kończą swoje życie. Zwicky zrozumiał, że te kosmiczne fajerwerki to klucz do zrozumienia ewolucji wszechświata, ale to jego praca nad brakującą masą stała się jego największym, choć przez lata ignorowanym dziedzictwem. Dopiero w latach 70. XX wieku Vera Rubin, analizując rotację ponad 60 galaktyk, udowodniła, że ciemna materia to nie błąd w obliczeniach Zwickiego, tylko jakiegoś rodzaju realny byt. Rubin zauważyła, że gwiazdy na obrzeżach galaktyk krążą wokół ich centrów tak samo szybko, jak te blisko środka. Wiecie, to trochę tak, jakbyśmy patrzyli na karuzelę i widzieli, że te dzieci, które siedzą na brzegu, kręcą się z taką samą prędkością jak te, które siedzą we wnętrzu. No wiemy, że tak nie jest, bo te na zewnątrz mają większą odległość do pokonania, a tutaj właśnie dokładnie tak to wyglądało. To odkrycie zmusiło świat nauki do zaakceptowania faktu, że każda galaktyka jest prawdopodobnie zatopiona w ogromnej, kulistej strukturze niewidzialnej substancji, którą nazywamy halo ciemnej materii. No dobra, ale czym właściwie miałaby być ta substancja? Wiemy, czego nie robi, czyli nie emituje światła, nie odbija go, nawet go nie pochłania, więc nie rzuca żadnego cienia, który moglibyśmy obserwować. Jedna z najpoważniejszych teorii mówi właśnie o wspomnianych przeze mnie wcześniej wimpach, co w polskim tłumaczeniu czasem zabawnie brzmi jako mięczaki, ale skrót ten oznacza Weakly Interacting Massive Particles, czyli właśnie te słabo oddziałujące, acz masywne cząstki. Te cząstki przewidywane są przez tak zwaną supersymetrię, czyli takie rozszerzenie modelu standardowego fizyki cząstek elementarnych, tego takiego okresu układu okresowego, ale nie pierwiastków, tylko cząstek elementarnych. Model standardowy to taki, można powiedzieć, fizyczny zestaw klocków Lego, z których zbudowany jest wszechświat. Mamy tam kwarki, elektrony, różnego rodzaju bozony, czyli cząstki oddziaływania takie jak fotony. Jednak model standardowy nie wyjaśnia wszystkiego, czyli na przykład grawitacji w skali kwantowej. I tu wchodzi supersymetria, która sugeruje, że każda znana nam cząstka ma swojego cięższego partnera. I WIMPy miałyby być właśnie takimi partnerami, ciężkimi cząstkami, które niemal z niczym nie reagują, oprócz właśnie grawitacji. To czyni je idealnymi kandydatami na ciemną materię, ale też sprawia, że ich wykrycie to prawdziwy koszmar dla eksperymentatorów, no bo skoro nie oddziałują, no to w jaki sposób je wykryć? Jest jednak pewien haczyk, który pozwala nam je wytropić, czyli anihilacja, proces, w którym cząstka spotyka swoją antycząstkę i obie nawzajem się unicestwiają, zamieniając swoją masę w czystą energię. W świecie cząstek elementarnych każda postać ma swoje lustrzane odbicie. Proton ma antyproton, elektron ma pozyton i tak dalej. Mają tę samą masę, ale przeciwne ładunki. Kiedy się spotkają, dochodzi do najbardziej wydajnej reakcji we wszechświecie, czyli wspomnianej wcześniej anihilacji. Nawet zwykły banan emituje śladowe ilości antymaterii, tylko że w skali kosmicznej, gdy WIMPy zderzają się ze sobą w gęstych obszarach galaktyki, dochodzi do błysków, które teoretycznie możemy zmierzyć, zakładając oczywiście, że te WIMPy w ogóle istnieją oczywiście. No i tutaj kłaniamy się, moi drodzy, Albertowi Einsteinowi i jego najsłynniejszemu równaniu, czyli, no jak pewnie się domyślacie, E równa się MC kwadrat. Ta prosta formuła mówi nam, że masa i energia to dwie strony tego samego medalu. E to energia, M to masa, C to prędkość światła, w tym przypadku podniesiona do kwadratu. Ponieważ prędkość światła jest gigantyczna, to nawet maleńka ilość masy po anihilacji zamienia się w ogromną porcję energii. Podstawcie sobie cokolwiek tutaj pod masę, obliczcie to równanie i zobaczycie, z jakimi energiami macie tutaj do czynienia. W przypadku anihilacji ciemnej materii, ta energia ucieka w postaci promieniowania gamma, przynajmniej powinna. A promieniowanie gamma to najbardziej energetyczna forma światła, jaką znamy. Ma tak krótką falę i tak wielką moc, że przechodzi przez większość materii jak przez masło. Powstaje w najbardziej ekstremalnych miejscach kosmosu, w otoczeniu czarnych dziur, czy podczas właśnie wspomnianych wcześniej śmierci gwiazd. Ale jeśli dr Totani ma rację, to promienie gamma mogą być też odciskiem palca ciemnej materii. Szukając tego sygnału, musimy odsiać cały kosmiczny szum. To tak jakbyśmy próbowali usłyszeć szept konkretnej osoby na wypełnionym po brzegi stadionie podczas finału Mistrzostw Świata z wuwuzelami, także wiecie pewnie, że jest to dosyć trudne do zrobienia. Ale właśnie to zrobił dr Totani, analizując 15 lat danych zebranych przez teleskop Fermiego. Ten satelita został zaprojektowany do wykrywania rozbłysków gamma z najdalszych zakątków wszechświata. Totani zastosował jednak sprytną strategię. Zignorował oślepiająco jasne centrum Drogi Mlecznej, gdzie dzieje się zbyt wiele, żeby można było cokolwiek z tego wyciągnąć, i skupił się na halo galaktycznym. To, co odkrył, to nadwyżka promieniowania gamma, która układa się w sferyczny kształt otaczający naszą galaktykę. A to idealnie pasuje do mapy ciemnej materii, którą przewidywaliśmy od lat. Czyli mamy przewidywania teoretyczne, które mówią nam o tej wielkiej bańce, w której powinna być zatoczona galaktyka, a teraz nagle mamy te promieniowanie gamma, które pokrywa się dokładnie z tą bańką, którą wcześniej przewidywaliśmy. No i jeśli te WIMPy anihilują i wytwarzają te promieniowanie gamma, no to mogą być to faktycznie odciski palców tychże właśnie cząstek. Najciekawsze w tym wszystkim jest profil energetyczny tego sygnału. Jego maksimum przypada na około 20 gigaelektronowoltów, a gigaelektronowolt to jednostka energii używana przez fizyków cząstek. 1 gigaelektronowolt to mniej więcej energia odpowiadająca masie jednego protonu w spoczynku. Czemu mówimy o masie? Przed chwilą o tym mówiliśmy. Masa i energia to właściwie dwie strony tego samego medalu. Skoro sygnał z halo ma 20 gigaelektronowoltów, to sugeruje to, że cząstki ciemnej materii, które uległy anihilacji, miały masę w odpowiednim zakresie dla przewidywanych właśnie WIMPów. Natomiast tutaj musimy zejść z kosmosu na Ziemię i wrócić do twardej nauki, no bo wiadomo, że entuzjazm jest fajny, ale w parze musi iść w nauce mocno z ostrożnością. Profesor Carlos Frank, jeden z gigantów badań nad ciemną materią, stara się studzić tutaj nastroje, porównując obecny moment do teorii ewolucji Darwina. Owszem, jest to dość duży przełom, jakby nie patrzeć, tylko wymaga absolutnej pewności, żeby nie narobić więcej szkód niż pożytku. Istnieją pewne problemy i o nich też trzeba tutaj powiedzieć. Po pierwsze, sygnał zmierzony przez doktora Totaniego wydaje się pochodzić z obszaru o znacznie większej gęstości WIMPów, niż wynikałoby to z naszego modelu wczesnego wszechświata i z tego, co obserwujemy w promieniowaniu mikrofalowym tła. Więc jest tego trochę więcej niż być powinno. Dane Totaniego sugerują, że WIMPów w naszym sąsiedztwie jest po prostu za dużo. Albo nasze modele wymagają poprawki, albo sygnał, który widzimy, ma inne, po prostu jeszcze nieodkryte źródło i to też musimy brać tutaj pod uwagę. Dlatego oczy wszystkich astronomów, no i w sumie nie tylko dlatego, bo nie wszyscy się oczywiście tym tematem zajmują, ale wielu astronomów zwrócone są teraz na Chile. To tam w czerwcu 2025 roku rozpoczęło pracę nowe obserwatorium Very Rubin. Jest to potwór technologiczny. Każdej nocy będzie wykonywać setki zdjęć nieba, generując 20 terabajtów danych. W ciągu dekady uzbiera 60 petabajtów danych, czyli 60 milionów gigabajtów informacji o tym, jak poruszają się gwiazdy i galaktyki. Obserwatorium nazwane na cześć pionierki, która zmusiła nas do zauważenia ciemnej materii, tak naprawdę ma jeden cel, czyli zajrzeć tam, gdzie nikt wcześniej nie patrzył. Jeśli WIMPy rzeczywiście anihilują w naszej galaktyce, to powinniśmy zobaczyć podobne sygnały w sąsiednich galaktykach. Karłowatych zwłaszcza. Dane z tego obserwatorium mogą być ostatecznym dowodem, który właściwie zamknie sprawę raz na zawsze. Czy tak będzie? Zobaczymy. Robi się coraz ciekawiej, moi drodzy, bo faktycznie ciemna materia, mimo że ciągle torpedowana i ciągle pojawiają się nowe pomysły na to, jak pozbyć się tego z naszych modeli kosmologicznych, czyli opisujących ewolucję wszechświata. No chociażby tutaj możemy pod uwagę wziąć MOND, czyli zmodyfikowaną grawitację newtonowską i tutaj byśmy mieli to rozwiązane, nie potrzebowalibyśmy ciemnej materii, ponieważ według tego podejścia grawitacja miałaby działać zupełnie inaczej na dużych skalach i zupełnie inaczej lokalnie. Dlaczego miałoby tak być? No tego do końca nie wiadomo i z tym mierzą się też, z taką krytyką mierzą się też piewcy właśnie tej teorii MOND, czy też tego modelu MOND, ale jeśli chodzi o ciemną materię, to też równolegle pojawiają się, jak widzicie, nowe obserwacje, nowe pomysły, nowe koncepcje, nowe hipotezy, które naukowcy sprawdzają. Więc tak naprawdę jesteśmy w bardzo gorącym okresie. Mam wrażenie, że ten przełom nadejdzie prędzej niż później i ostatecznie odpowiemy sobie na pytanie, czy ciemna materia istnieje, czy jest tylko efektem naszego niezrozumienia działania wszechświata. Napiszcie w komentarzach, co wy o tym myślicie. No oczywiście nie będą to wywody matematyczne, ale jakieś takie swoje przeczucie, gut feeling, tak, można oczywiście w komentarze wrzucić. A ja się z wami będę już żegnał. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.